Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Witam również panią Joannę, która realizuje audycję. Pozdrawiam moją żonę, która razem ze mną jest, tworzy zespół redakcyjny audycji dla małżonków i rodziców. Ale jak wiadomo, musi przebywać w domu. I witamy również naszego gościa dzisiaj. Jest nim pan profesor, doktor habilitowany Bogdan Chazan, położnik, ginekolog, przewodniczący Rady Mater Care Polska. Serdecznie witamy pana profesora.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dzisiejszy temat: opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem. Czyli coś, co pana profesora zawsze pasjonowało i nadal pasjonuje, a jest tak ważne w tej chwili, w tym momencie dziejowym dla Polski, gdzie jest coraz mniej dzieci. Z najróżniejszych przyczyn. I dlatego przynajmniej ta dziedzina, za którą jest odpowiedzialna służba zdrowia, medycyna, nie powinna stawać tutaj żadnych przeszkód, tylko same ułatwienia i zachęty do tego, by wypełniać swój obowiązek stanu i rodzić dzieci. No bo przecież dzieci powinny rodzić się właśnie w małżeństwie, a nie poza małżeństwem, bo tu mają najlepsze warunki do wzrostu. No i taki jest zresztą Boży zamysł w stosunku do małżeństwa i rodziny. Opieka okołoporodowa, a więc powiedzmy poczęcie i od poczęcia i teraz dalej sam w proces porodu i to nie koniec jeszcze. Była nawet mowa dzisiaj w dzienniku telewizyjnym o jakimś takim skoordynowanym podejściu do matek, żeby nie szatkować, że tutaj jest przychodnia, która prowadzi jakieś szkoły rodzenia, tu jest jakaś położna, a tu jest szpital, a tu znów jakaś poradnia, tylko żeby to w sposób skoordynowany prowadzić, żeby matka czuła tą opiekę, matka, nie tylko matka, bo tutaj mamy do czynienia z matką i ojcem. Tak powinno być i obydwoje powinni brać w większości tych spotkań udział, dlatego że stanowią małżeństwo, powinni się wspierać i powinni sobie nawzajem pomagać. Pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan, opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem. Proszę bardzo, panie profesorze.
No bardzo dziękuję. To rzeczywiście bardzo ważny temat w opiece okołoporodowej, znaczy w tym w naszych czynnościach medycznych, lekarskich wobec matki i wobec dziecka jeszcze przed porodem, po poczęciu i później realizuje się w dużym stopniu powołanie lekarza ginekologa, powołanie położnej. Koncentruje się na opiece medycznej właśnie w tym okresie okołoporodowym, ale także na wsparciu psychologicznym i na opiece duchowej. Właściwa opieka okołoporodowa umożliwia rodzicom realizację planów prokreacyjnych. Teraz mamy sytuację trudną, jeżeli chodzi o demografię, więc martwimy się o to, aby małżeństwa w planach prokreacyjnych, w swoich zamierzeniach mieli duże rodziny i zdrowe rodziny. I naszym zadaniem lekarzy położnych jest, aby realizację tych zamierzeń ułatwić, wesprzeć, aby rodziły się dzieci zdrowe, aby nie doznała uszczerbku, przy tym nie doznało uszczerbku zdrowie matki. Taką opiekę okołoporodową można by podzielić, już wspomniałem, na opiekę medyczną, ale nie tylko. Ważne jest także wsparcie psychologiczne. Bez tego taka opieka byłaby ułomna. I ważne jest także wsparcie duchowe, opieka duchowa nad obojgiem małżonków. Kiedy w jakim okresie czasu ta opieka okołoporodowa jest sprawowana? Możemy określić ją jako dotyczącą czasu od poczęcia dziecka, aż do osiągnięcia przez dziecko 6 tygodnia życia. Niektórzy twierdzą, że do opieki okołoporodowej można także włączyć opiekę przed poczęciem dziecka, wtedy kiedy małżeństwo jest zawarte i kiedy dziecko jest, no, lada moment, może się począć, i ten moment przed poczęciem dziecka jest także bardzo ważny, aby wykonać pewne badania z punktu widzenia medycznego, aby wykonać pewne badania, dokonać pewnych czynności po to, aby dziecko się poczęło w możliwie optymalnych, zdrowotnych warunkach, zarówno biorąc pod uwagę ojca, jak i matkę. I jaki jest cel tak szeroko pojętej opieki okołoporodowej? Można by to określić jako przeżycie tego całego okresu od poczęcia aż potem do zakończenia okresu połogu w pełnym zdrowiu matki, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, jak i duchowym, w pełnym zdrowiu dziecka, przy dużej, tak jak to możliwe, satysfakcji i radości rodziców, i przy warunkach zapewniających zacieśnienie więzi rodzinnych. Tak można byłoby te cele opieki okołoporodowej sformułować. No, opieka okołoporodowa może być dobra, może być zła, może być bardzo marna. W związku z tym w medycynie mamy różne wskaźniki, przy pomocy których oceniamy taką opiekę. No, najłatwiej ocenić po wynikach, a więc czy są jakieś zachorowania w okresie ciąży, porodu i połogu ze strony matki, nie daj Boże zgony matek, czy jaki jest odsetek przedwczesnych urodzeń, to jest prawdziwa zmora położnictwa, jaki jest odsetek martwych urodzeń, czy zgonów noworodków. Ale jest też bardzo ważny wynik opieki okołoporodowej, który nie jest mierzalny, który się ocenia z pewnym trudem, w sposób subiektywny, a więc satysfakcja z przebiegu ciąży, z przebiegu porodu, radość. No ale to bezpieczeństwo matki i dziecka jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I taka opieka powinna być prowadzona w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej atmosferze, przy odpowiednim podejściu. A więc ważne jest, kto tę opiekę sprawuje, gdzie, w jakim miejscu, w jakim czasie, od kiedy do kiedy, w jaki sposób, w jakich warunkach. Ważna jest nie tylko treść takiej wizyty, a więc o co lekarz pytał, czy położna, jakie badania zostały wykonane, ale też i forma, w jakiej atmosferze była prowadzona rozmowa, czy w atmosferze zainteresowania, troski, okazania, nawet nie bójmy się powiedzieć, miłości bliźniego, czy też forma była daleka od takiego ideału. A więc ważne jest, żeby opieka ta rozpoczęła się tak wcześnie, jak to możliwe. Dlatego też ważna jest ta opieka prekoncepcyjna przed poczęciem dziecka. Wtedy mama, już mama po poczęciu dziecka, szybko się orientuje, że została mamą, ponieważ obserwuje swój cykl i wie, że coś się stało, że prawdopodobnie poczęło się dziecko. I ważne jest, żeby ta opieka była możliwie wczesna. W ten sposób możemy zapobiec niektórym poronieniom, nie wszystkim, może w mniejszości, ale w pewnym odsetku przypadków na pewno, czy też nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci, które powstają, te niegenetycznie uwarunkowane, tylko środowiskowo, we wczesnym okresie rozwoju.
Pan profesor powiedział opieka prekoncepcyjna, dla wyjaśnienia, przed poczęciem, znamy słowo antykoncepcja, ale prekoncepcyjna to może nie jest znane, tak. Więc tak.
Może lepiej przedciążowa, też
przed źle. Poczęciem.
Przed poczęciem, właśnie. Byłoby dobrze, gdyby wszystkie małżeństwa zgłosiły się do lekarza z informacją, że właśnie bardzo chcemy zostać rodzicami i co powinniśmy zrobić, a czego nie robić, żeby do poczęcia dziecka doszło szczęśliwie i żeby dziecko dobrze się rozwijało i urodziło we właściwym czasie zdrowe. Więc ta opieka przed poczęciem, jak już wspomnieliśmy, jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest to wczesne objęcie opieką. Już mówimy o opieką w czasie ciąży, już wtedy, kiedy dzieciątko jest poczęte. Kto tą opiekę sprawuje? Przyjęło się w Polsce, że lekarz, ginekolog. Na świecie tak nie jest. Często położne same opiekują się kobietami w ciąży. I również i w Polsce jest taki pomysł, aby położna, mamy bardzo dobrze wykształcone położne, większość z nich ma wykształcenie wyższe, tak jak lekarze. I uważam, że to jest słuszny postulat, aby właśnie położnym dać więcej odpowiedzialności, dać więcej obowiązków też. I myślę, że duża część z nich świetnie sobie poradzi z taką właśnie opieką okołoporodową, o której mówimy. Ważne jest też to, żeby tych wizyt była odpowiednia liczba. Mówi się, że około 10 w czasie ciąży. To jest pewne optimum. Ale jeszcze raz podkreślę, że nie jest ważna ich częstość, że nie jest ważne to, żeby się spotykać z lekarzem czy z położną co kilka tygodni w regularnych odstępach czasu. To jest też ważne. Ale ważna jest treść, ważny jest czas poświęcony przez położną i lekarza obojgu. Mówię obojgu, bo byłoby optymalnie, gdyby to nie tylko mama przychodziła w czasie ciąży, ale też zabierała ze sobą ojca dziecka. Ważne jest, żeby ta opieka była ciągła, więc żeby rodzice spotykali zawsze tego samego lekarza, w miarę możliwości, tę samą położną, a nie za każdym razem inną osobę. Ważne jest, żeby była dostępna, żeby poradnia nie była czynna tylko przed południem, wtedy, kiedy mąż jest na ogół w pracy, ale w wygodnym czasie, żeby kolejki nie były duże, żeby można się było zapisać do poradni. Znam taką poradnię przyszpitalną, do której zgłosiła się ostatnio moja pacjentka z prośbą o opiekę w czasie ciąży i okazało się, że owszem, może się zapisać, ale za 3 miesiące. Tak jakby można było zaplanować aż do tego stopnia poczęcie, albo może rzeczywiście trzeba się zapisywać w niektórych poradniach przed poczęciem dziecka. To jest smutne, ale tak bywa. I jeszcze w słowie wstępnym powiem o jeszcze innej rzeczy. Otóż największą korzyść z opieki w czasie ciąży uzyskają nie te kobiety dobrze sytuowane, te, które już dużo wiedzą o zdrowiu, wiedzą, jak je zachowywać, jak o nie dbać, ale kobiety z zaniedbanych środowisk, z zaniedbanych i kulturowo, i ekonomicznie. Do nich należy trafić, do nich te kobiety należy przyciągnąć do poradni, bo w ten sposób możemy zapobiec dużej liczbie nieszczęść okołoporodowych, które zdarzają się szczególnie właśnie w środowiskach zaniedbanych. Temu celowi służy też szkoła rodzenia. Mówiłem albo jeszcze nie, co jest treścią takiej opieki okołoporodowej. Ciągła ocena ryzyka. My tak mówimy językiem fachowym. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby przy każdej wizycie lekarz i położna się zorientowali, jakiego rodzaju mogą być niebezpieczeństwa. Bo naszym zadaniem w ogóle w medycynie nie jest leczenie tego, co już się zaczęło, ale zapobieganie, wyprzedzenie wypadków. I to jest w opiece okołoporodowej bardzo ważne. Ocena ryzyka i usuwanie tych tak zwanych czynników ryzyka, a więc zaprzestanie palenia, a więc odpowiednia dieta, a więc odpowiedni tryb życia, wypoczynek w nocy, czy branie kwasu foliowego, a więc ciągła ocena ryzyka, po drugie kierowanie na badania, podawanie ewentualnych leków, no i trzeci bardzo ważny cel to jest promocja, zachęcanie do zachowań sprzyjających zdrowiu. To też jest może nie bardzo zrozumiałe. Chodzi o to, żeby zachęcić panią, która oczekuje narodzin swojego dziecka,
mamę,
aby zachowywała, aby zrobiła wszystko, żeby się poczuła odpowiedzialna za zdrowie swojej tego dzieciątka, a nie tylko mówiła, że ja zrobię to, co pan doktor każe i to wszystko. Nie. Mama już od początku życia swojego dziecka powinna się czuć za to dziecko odpowiedzialna. Powinna wiedzieć, że jeżeli pali papierosy w okresie oczekiwania na dziecko, czy jeżeli wypijesz lampkę wina, czy jeżeli przebywa w obecności palących osób, czy, no nie daj Boże, bierze jakieś narkotyki, czy nie dba o siebie, nie wysypia się, za ciężko pracuje, to trzeba wiedzieć, że to ze strony mamy jest nie w porządku wobec, taka mama jest nie w porządku wobec swojego dziecka. Teraz protestują przeciwko wpisywaniu do karty noworodka informacji, że paliły w czasie ciąży. Wstydzą się tego. Nie chcą, żeby w przyszłości dziecko nie wypowiedziało swojej matce, że ojej, co ty robiłaś? Ty byłaś mi w czasie ciąży. A więc to wszystko jest treścią opieki przedporodowej, bo na razie mówimy o przedporodowej.
Ale użył pan profesor tutaj słowa ryzyko, oszacowanie ryzyka. No więc jeżeli mamy do czynienia z ryzykiem, to znaczy z niebezpieczeństwem. A jak niebezpieczeństwo, to jest czego się bać, a więc jest lęk. I teraz no, wiele mam, korzystając z internetu, wyszukuję wszystkie możliwe, najgorsze sytuacje, które mogą zaistnieć i tą całą ten swój stan błogosławiony przeżywa w permanentnym lęku. Przecież tak nie powinno być.
W ogóle w naszej kulturze, w naszej cywilizacji jest niestety coś takiego jak lęk przed prokreacją. Ten lęk przybiera różne formy. Najpierw, że prawdopodobnie nie będę mogła zajść w ciążę. Potem znowu, ojej, tylko żeby to dziecko było zdrowe. Czy to dziecko na pewno jest zdrowe, panie doktorze? Czy wszystko ma to, co trzeba? Potem jest problem, bo jest obawa przed porodem, żeby się coś złego nie stało, czy będzie mnie bardziej bolało. A potem, czy będę mogła wykarmić swoje dziecko? Co będzie, jak nie będzie pokarmu? To jest, tego typu postawa jest efektem pewnego perfekcjonizmu takiego nadmiernego. Nie chcemy, żeby wszystko się nam układało bardzo pięknie i to jest bardzo ludzkie. Każda mama chce mieć dziecko zdrowe, ale chodzi o to, żeby nasza rola wobec tego, rolą z jednej strony męża, aby wsparł swoją małżonkę, teściów, rodziców, a także i lekarza w następnej kolejności, żeby ten lęk przed tym, co wchodzi w skład stanu błogosławionego, czyli ciąży, porodu i połogu, żeby ten lęk zmieniać, zmniejszać, żeby dodawać otuchy, wspierać, ukazywać piękno porodu. Będziemy mówić jeszcze o porodzie. Nie kłaść nacisku na powikłania różne, jakie się mogą wydarzyć. Dlatego też ja swoim pacjentkom raczej odradzam wędrowanie po internecie i czytanie wpisów pań, które no może celowo, mam nadzieję, że nie, niechcący budzą lęk wśród swoich koleżanek.
No i tak, kobieta chce być niezależna, planować, szczególnie bizneswoman, w tym czasie, ponieważ jestem w ciąży, planuję poród. Dokładnie wtedy i wtedy ma być, a więc no, dziecko przecież sobie samo wybiera termin porodu, a jeżeli mama planuje, no to znaczy cięcie cesarskie, no to tutaj jest zgrzyt.
Właśnie, no, dzieci mają czas trwania ciąży, tego błogosławionego stanu, jest różny u różnych kobiet, ale na ogół oscyluje wokół 40 tygodni. I teraz, no czasami jednak się zdarza, że dzieci rodzą się wcześniej i to jest też najważniejsze chyba zadanie opieki tej przedporodowej, żeby zmniejszyć częstość porodów przedwczesnych, wtedy, kiedy się rodzą wcześniaki. Jest dużo problemów związanych z rozwojem wcześniaków. Niestety nasze statystyki w Polsce mówią, że liczba porodów przedwczesnych rośnie. W roku 2013 mieliśmy ich 26 tysięcy, w roku 2014 27 tysięcy, o 1000 więcej. Poprawił się poziom życia, poprawiła się miejsca opieka, a tu porodów przedwczesnych zamiast mniej jest więcej. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo. Być może to jest efekt upowszechnienia zapłodnienia in vitro i ciąży bliźniaczej czy trojaczej. Nie wiadomo. W każdym razie to jest, musimy się za to wziąć i ten problem zbadać. Natomiast pan redaktor mówił o tym rodzeniu w odpowiednim czasie, który sobie wyznaczamy. Rzeczywiście, również i rzeczywiście tak jest. Zresztą aparaty ultrasonograficzne też mogą budzić taki niepokój, bo ta maszyna w sposób zupełnie mechaniczny wyznacza termin porodu i część mam uważa, że skoro taki mądry komputer to wymyślił, to na pewno wtedy powinnam urodzić. A jeżeli nie urodzę, dzień minął, drugi dzień minął, trzeci dzień minął, to nie urodziłam i coś się dzieje złego. No i wtedy, jeżeli jest jeszcze niezbyt rozsądny lekarz, no to wtedy zaczynają się indukcje porodu, wywoływanie porodu, które często kończą się cięciem cesarskim. A więc postulat byłby taki, żeby zachować pewien dystans wobec tego terminu. Może być kilkanaście, dwa, trzy tygodnie wcześniej, powiedzmy dwa, może być tydzień i później, tak jak natura chce. No, tutaj muszę powiedzieć pod adresem swojego środowiska również mam uwagę, mianowicie zdarza się czasami, że termin porodu wyznaczany jest według wolnego czasu lekarza, który się zajmuje pacjentką, który akurat za tydzień wyjeżdża na urlop, więc pani musi urodzić wcześniej. Różne przyczyny się na to składają, że podchodzimy i znowu z pewnym nieuzasadnionym perfekcjonizmem do tego przewidywanego dnia porodu.
Tak, no ale preferowany jest poród naturalny, a cięcie cesarskie zastrzeżone chyba właściwie do szczególnych przypadków.
Tak, tak to było wymyślone, że cięcie cesarskie jest to operacja, jak wiemy, polegająca na przecięciu brzucha nie wzdłuż, teraz na ogół w poprzek i wtedy wyjmuje się dziecko przez brzuch, potem się wyjmuje łożysko również tą samą drogą i zaszywa się najpierw macicę, potem inne warstwy brzucha. Nie jest to wcale taka operacja mała. Jeżeli komuś się zdarzyło widzieć, jak wygląda sala operacyjna po cięciu cesarskim, no to jest raczej widok, który świadczy o tym, że nie działy się tam rzeczy błahe, rzeczy, które można od tak sobie zaprogramować. Dlatego też ma pan redaktor rację, no cięcie cesarskie powinno być zarezerwowane dla tych sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia, kiedy poród drogami natury stanowić może zagrożenie. I znowu w historii mieliśmy tak, że cięcie cesarskie było sposobem rozwiązywania już obecnego porodu. Jeżeli coś podczas porodu nie szło, były jakieś powikłania, nieprawidłowa czynność serca dziecka, to wtedy robiło się cięcie, żeby ratować dziecko albo ratować matkę. W tej chwili nasza wiedza już jest na tyle duża i możliwości, że możemy przewidzieć właśnie pewne niebezpieczeństwo. W związku z tym cięcie się robi również po to, żeby zapobiec jakimś powikłaniom. Na przykład przy położeniu miednicowym często robimy cięcie, żeby zapobiec jakimś powikłaniom porodu. No i do tej pory jesteśmy w porządku, w zgodzie. Takie cięcia z tego powodu mogą i nawet powinny być wykonywane. No ale niestety duża część cięć cesarskich jest wykonywana bez żadnego powodu. Z punktu widzenia etycznego to nie jest właściwe. Również lekarz, który podejmuje cięcie cesarskie bez wyraźnego wskazania medycznego, popełnia z punktu widzenia etyki lekarskiej niewłaściwość. No ale tak się dzieje. Dlaczego? Czy to jest nacisk ze strony mam, które właśnie chcą urodzić w odpowiednim czasie, które nie chcą przeżywać porodu drogami natury, bo się dowiedziały, że to strasznie boli, jest niebezpieczne dla dziecka. Czy to zdarza się, że lekarz podsuwa pacjentce swojej podopiecznej takie rozwiązanie, bo nie ma ochoty być przy niej, przy jej porodzie przez całą noc, więc tu chodzi o jego czy jej czas lekarza, bo to też jest duży odsetek cięć z tego powodu się wykonuje. No w każdym razie nie wiem, czy mamy tutaj czas, ale może powiem, jeżeli chodzi o cięcie cesarskie, że nie jest to najlepsza metoda urodzenia dziecka także. Najlepszy, najbezpieczniejszy jest normalny, fizjologiczny, zdrowy, znaczy bez powikłań poród drogami natury, bo jeżeli wykonujemy cięcie cesarskie bez poprzedzających skurczów macicy, bez porodu, tylko po prostu w ciąży, to wtedy pewien odsetek noworodków ma zaburzenia oddychania, czasami poważne. więc trzeba się zastanowić, czy nie popełniamy błędu także godząc w interes dziecka. No później po cięciu cesarskim, cięcie cesarskie to jest operacja. Większość zgonów matek w Polsce i na świecie dotyczy tych porodów, które się skończyły cięciem. W części z powodu przyczyn cięcia, powikłań ciąży, chorób matki, ale część z powodu powikłań samej operacji cięcia cesarskiego. I jeszcze o jednej rzeczy należałoby wspomnieć, a mianowicie o tym, że taka duża liczba cięć cesarskich, która ten odsetek rośnie u nas w Polsce o 1,5% z każdego roku, doszliśmy już chyba do 35% albo nawet i więcej, wpływa niekorzystnie na naszą sytuację demograficzną z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że kobieta, która w przyszłości wychodząc za mąż, załóżmy, planowała mieć czwórkę dzieci. Zdarzyło się, że miała cięcie i potem drugie cięcie. Boi się następnych cięć, boi się, że coś się nie stało i zamiast zamierzonych czterech dzieci w rodzinie jest tylko dwoje dzieci w rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze było cięcie. A więc taka zamierzona cięcia cesarskie w takiej liczbie wpływają niekorzystnie na wielodzietność ze względów psychologicznych, a ponadto również cięcie cesarskie jako operacja też może prowadzić do powikłań, do jakichś krwawień, do założenia jakiegoś szwu w niewłaściwym miejscu i może prowadzić do trudności w poczęciu następnego dziecka. Rozgadałem się o tych cięciach, ale ta zwiększona liczba cięć cesarskich, zwłaszcza w Polsce, w stopniu większym niż w innych krajach europejskich, u nas tak to rośnie, jest to prawdziwy powód do niepokoju.
Proszę Państwa, była taka audycja Cięcie cesarskie czy naturalny poród. Można do niej zajrzeć na stronie Radia Maryja, w wyszukiwarkę wpisać Antoniem Marcinek, no bo to było z panem doktorem Antoniem Marcinkiem i wtedy ta audycja się pokaże, cięcie cesarskie czy naturalny poród, także będzie więcej na ten temat. No ale właśnie wracamy tak. Znowuż do porodu, także no bardzo właśnie interesująca sprawa, ten tor przeszkód, który musi pokonać dziecko, rodząc się, przechodząc przez kanał rodny, przez drogi rodne, jest temu dziecku potrzebne i poprawia jego kondycję.
Ja bym nie powiedział, że tor przeszkód, bo to sugerujemy dużo, wtedy, tak. że to dziecko musi się specjalnie wysilać, żeby się urodzić. Nie. Normalna droga porodu jest tak, to zostało w naturze pomyślane. Tam wszystko jest potrzebne. Tak zbudowane i potrzebne. I to przejście przez ciasny kanał rodny jest dziecku potrzebne, żeby mogło zaczerpnąć po porodzie oddech, żeby, bo płuca są wtedy puste, nie ma płynu owodniowego, tak jak po cięciu. Także tutaj wszystko jest tak urządzone przez Boga najlepiej, jak tylko można.
Rodzimy na ogół jednak w szpitalu. Porody w domu w Polsce się nie przyjęły, domowe porody, ale są porody rodzinne. I chyba teraz bardzo dużo już porodów jest takich, że uczestniczy ojciec dziecka również w tym porodzie i to chyba jest dobre.
Bardzo dobrze. Ja pamiętam, muszę nieskromnie przyznać, że w swoim czasie byłem tutaj w Polsce takim promotorem, można powiedzieć, takiego położnictwa ukierunkowanego nie tylko na medyczne cele, ale także psychologiczne i duchowe. To był rok 93, kongres Jakość Rodziny, Jakość Życia. Potem były różne akcje medialne też. No w każdym razie doszło teraz do takiej sytuacji, że obecność ojca dziecka w czasie porodu, w czasie narodzin jego dziecka jest czymś zupełnie naturalnym, a wręcz pożądanym. A jeszcze wspominaliśmy przed audycją z panem redaktorem czasy, kiedy tata musiał się cichaczem na salę porodową dostawać, zakładając biały fartuch, aby udawać lekarza. Były takie czasy rzeczywiście, ale na szczęście już minęły. I doszło do tego, że ojciec jest obecny przy narodzinach dziecka, co jest bardzo korzystne i dla dziecka, i dla matki, i dla rodziny.
Także o porodach ewentualnie jeszcze możemy porozmawiać, jak będą pytania, ale co znaczy opieka już po porodzie? O co tutaj chodzi? Urodziło się dziecko, jak to gdzieś było napisane, że tata zanosi do szpitala kwiaty, a w zamian dostaje dziecko i zabiera je do domu.
Ważne jest, jeszcze może wspomnę o tym, żeby te elementy porodu rodzinnego, skoro cień cesarski tak. jest tak dużo, żeby te elementy porodu rodzinnego wprowadzać także przy cięciu cesarskim, a więc żeby tata mógł być obecny na sali operacyjnej, żeby mógł sobie usiąść przy głowie żony, żeby mama mogła dostać to dziecko na swoje piersi. Jeszcze w czasie operacji, żeby mogli razem z tym dzieckiem to dziecko przytulić, żeby ten elementy porodu, żeby można było natychmiast po porodzie, żeby mama dostała to dziecko do siebie po porodzie cięciem cesarskim, żeby mogła karmić piersią od razu, a nie po kilku godzinach. Ale no, jeżeli mówimy o okresie poporodowym, no to jest okres jeszcze w szpitalu najpierw, gdzie kobieta spędza po porodzie normalnym 2 dni, po cięciu cesarskim 3-4 dni. Bardzo istotny czas, kiedy mama, zwłaszcza rodząca po raz pierwszy, uczy się, jak w praktyce opiekować się dzieckiem, jak reagować na sygnały ze strony dziecka. No tu ogromne zadanie dla położnych, które są w oddziale położniczym. We wszystkich szpitalach chyba już jest system rooming in, a więc mama razem z dzieckiem przebywa pod opieką jednej położnej, która zajmuje się zarówno matką, jak i dzieckiem. No ale przychodzi moment, kiedy wychodzą do domu. No i potem już jest czasami trudno, bo moim zdaniem troszkę nie doceniamy tych trudności, jakie czasami się pojawiają właśnie po porodzie, w domu już. Czasami w szkole rodzenia też, czy w rozmowach w czasie ciąży, w czasie, kiedy kobieta jest w stanie błogosławionym, trochę idealizuje się ten czas poporodowy. Tymczasem tam w tym okresie bywają różne trudne momenty i dla mamy, i dla dziecka, i dla wzajemnego zrozumienia, dopasowania się. Dlatego ważne jest, żeby wtedy, w tym czasie rodzina nie była pozbawiona też opieki. Położna środowiskowa jest w tym celu, do tego celu powołana. W Szpitalu Świętej Rodziny, kiedy ja byłem dyrektorem w Warszawie, mieliśmy taki zwyczaj, że mamy z domu mogły przychodzić ze swoimi dziećmi na specjalne takie zebrania. Na przykład w poniedziałki tylko były problemy z karmieniem piersią, we wtorki problemy z kolkami u dzieci, w środy problemy z gojeniem się po cięciu i w ten sposób była jakby ta ciągłość opieki. I do tej ciągłości teraz wraca nasze Ministerstwo Zdrowia, które wdrażać będzie tak zwaną opiekę koordynowaną.
Właśnie, bo są na przykład poradnie laktacyjne. Niektóre mamy nie wiedzą, co jest. Pokarmu nie ma, no ale przecież są poradnie laktacyjne. Trzeba szukać, gdzie zgłosić.
Tak, poradnia laktacyjna powinna być przy każdym większym szpitalu po to, żeby jeżeli już mówimy, żeby poradzić, żeby właśnie, jak sama nazwa mówi, poradzić matce, jak sobie dać radę z trudnymi sytuacjami związanymi z zaburzeniami produkcji mleka i także karmienia piersią. Ale trzeba tu powiedzieć, że te sprawy powinny być już poruszane w rozmowach z matkami podczas ciąży, że powinny być częścią szkoły rodzenia, wykłady na ten temat. Bardzo istotne jest przystawienie dziecka do piersi bezpośrednio po porodzie. To jest właściwie kluczowa sprawa. Jeżeli dziecko jest przystawione nieodpowiednio, to wtedy ten odruch wytwarza się nieprawidłowy, zwykle to jest zbyt płytko, w związku z tym dochodzi do obrażeń brodawek, do krwawienia. Każdy etap ma tutaj znaczenie, ale to pierwsze przystawienie do piersi bezpośrednio po porodzie chyba największe. No i potem także opieka nad kobietami karmiącymi piersią w oddziale położniczym. No, karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka, dla zdrowia dziecka. Najlepsze jest dla zdrowia matki także. Kobiety, które karmią piersią, rzadziej w przyszłości zachorowują na raka piersi. Łatwiej im jest utrzymać linię. Generalnie są zdrowsze. Więc już z tego choćby powodu warto karmić piersią możliwie długo swoje dzieci. O korzyściach dla dziecka to oczywiście są nieoczywiste dla jego rozwoju fizycznego, psychicznego, dla odporności przeciwko różnego rodzaju schorzeniom.
Mama urodziła, tata towarzyszył. No w razie czego jest łącznikiem do położeń, jak coś się dzieje, żeby zawołać, prawda, poprosić o pomoc. Ale jak już wyjdą ze szpitala, no rola ojca. No właśnie, są problemy z karmieniem. Jakieś lęki, jakiś też płacz na przykład, jakiś nieuzasadniony mamy z dłuższy. No to trzeba szukać pomocy, czy to psychologicznej, czy jakiejś właśnie innej.
Ale rola taty jest tutaj bardzo, rola ojca tego świeżo upieczonego, znaczy on już jest od 9 miesięcy ojcem, ale takim ojcem mającym
bierze na rękę dzieckiem, to dziecko.
To, tak, to jest świeżo upieczone. To jest bardzo ważne. Kobieta przeżywa różnego rodzaju trudności. Czasami jest to ból piersi, czasami ból brzucha, czasami ogólne osłabienie, bezsenność, kolki u dziecka, jakieś koleżanki, które odwiedzają. Czasami toksyczne są również mamy, niestety, babcie, które troszkę opacznie czasami swoją rolę rozumieją i są też przyczyną stresu i różnego rodzaju konfliktów w tym okresie. Więc ważne jest, żeby mąż, ojciec stanowił dla tej młodej mamy duże wsparcie, żeby ją rozumiał, żeby starał się być, żeby się nie denerwował, żeby ojcowie czasami są postawieni w sytuacji psychologicznie trudnej, kiedy im się wydaje, że ich ukochana żona cały swój czas, wszystkie swoje siły, energia poświęca dziecku, a on został gdzieś tam odstawiony na bok. To tylko chwilowe. Mama nie ma teraz czasu. Trzeba poczekać, przyjdzie czas, kiedy ich miłość rozkwitnie na nowo. Żeby nie denerwować się, żeby wesprzeć małżonkę w tych trudnych dla niej chwilach.
Bo to jest właśnie miłość. Po to biorę żonę, żeby jej pomagać w najtrudniejszych chwilach najbardziej. No i zgadywać, jak nie umiem zgadnąć, no to dopytywać się, co potrzeba, co zrobić. Nie chcę, żeby tutaj teściowa za dużo mi tutaj chodziła, mówiła, no to ochronić. Za dużo koleżanek przychodzi, no to powiedzieć, proszę w przyszłym tygodniu. I po prostu wspierać w każdym momencie.
I taką wyręczać. Taką wspierającą rolę może też pełnić położna. W opiece koordynowanej ten sam zespół lekarsko-pielęgniarski będzie się zajmował, taki jest plan, kobietą w stanie błogosławionym, w czasie ciąży, podczas porodu, w oddziale położniczym na sali, w oddziale położniczym szpitala i w domu. A więc kobieta, mama po porodzie zobaczy u siebie przychodzącą do niej położną, którą już poznała wcześniej, do której ma zaufanie, która już też ją samą poznała. To jest bardzo, będzie, jak sądzę, to jest pomysł, który bardzo mi się podoba, tej opieki koordynowanej, i on jest naprawdę wart wprowadzenia.
Tylko więcej musi być wtedy personelu.
Z jednej strony więcej, a z drugiej strony nie, bo nie będzie wtedy położeń środowiskowych. Znaczy położenia środowiskowe będą zatrudnione gdzie indziej, gdzie nie będzie tej opieki koordynowanej. Bo tutaj już w tej opiece nie będzie potrzebna, bo będą te same osoby. Nie wiem, jak to będzie, jeżeli chodzi o koszty takiej opieki, ale na pewno z punktu widzenia rodziny, która się powiększa, może to być bardzo korzystne.
Dziękuję bardzo. To myślę, że tyle tytułem wprowadzenia wystarczy. I zapraszamy teraz Państwa, kochani radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Dni, no może lat, w papierach sukces i kariera. być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą, na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą. Już zatwierdzony mój biznesplan. Wiem, po co grać co dzień. Się budzić, ambicje niesłychane mam, wychować ludzi chcę na ludzi, do tego talent, do tego wdzięk, do tego serce i ręce i głowa.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22.12 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Poznania.
Witamy Pana.
Chciałem zapytać Pana profesora o znieczulenie zewnątrzoponowe, bodajże się to nazywa, w trakcie porodu. Jakie jest Pana profesora zdanie na ten temat?
Dziękuję za pytanie.
Nowe ministerstwo prowadzi. Dziękuję bardzo za pytanie też. Nowe ministerstwo, znaczy ministerstwo jest stare, ale w nowym składzie pan minister zamierza tę sprawę jakoś uregulować i sprawić, aby znieczulenia porodu zewnątrzoponowe były bezpłatne w całej Polsce. Ale pyta mnie pan o zdanie na ten temat. To jest bardzo ważna sprawa. Osobiście uważam, że nie dla wszystkich kobiet jest potrzebne znieczulenie w czasie porodu. Pewna część kobiet, niektórzy określają tę część jako 30%, przebywa poród bez większych dolegliwości bólowych i nie myśli o znieczuleniu i poród przebiega tak gładko, że bóle okołoporodowe są niewielkie. Podnosi się również i słusznie sprawę przygotowania do porodu, szkoła rodzenia. Szkoła rodzenia, więc umiejętność właściwego oddychania, rozluźnianie się w czasie porodu, przyjmowanie odpowiednich pozycji, współpracy z położnych powoduje, że następna 1/3 rodzących daje sobie radę ze skurczami porodowymi, z bólami i zwycięsko wychodzi z tego i te dolegliwości nie są duże na tyle, aby musiały być w jakiś sposób łagodzone. Natomiast pewna część kobiet chyba rzeczywiście wymaga podjęcia sposobów łagodzenia bólu porodowego. Różne są metody, czy to kąpiel w wannie, czy masaż, a także znieczulenie zewnątrzoponowe. Znieczulenie zewnątrzoponowe czy jest bezpieczne dla matki i dla dziecka. Jeżeli jest w fachowych rękach, wykonane przez dobrego anestezjologa, z pewnością tak. Ale trzeba powiedzieć też, że znieczulenie porodu może być powodem także i powikłań, zaburzenia, niedotlenienia dziecka, spadku ciśnienia u matki, przedłużenia porodu. Czy uważa się, że duży odsetek znieczulonych porodów jest to jedna z przyczyn dużego odsetka cień cesarskich, ponieważ znieczulenie porodu, takie bardzo mocne wyłączenie bólu, powoduje, że kobieta nie współpracuje, że bóle parte potrzebne w drugim okresie nie są odpowiednio, nie mają odpowiedniej siły i w związku z tym trzeba w efekcie wykonać cięcie cesarskie. A więc podsumowując, znieczulenie zewnątrzoponowe tak, ale nie zawsze w wybranych przypadkach u wybranych pań i wtedy może być potrzebne i bezpieczne.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, Karolina z Sosnowca.
Witam Panią.
Ja mam takie dwa pytania na dobrą sprawę, ponieważ przede mną jest wizyta u okulisty, która ma stwierdzić, czy mogę rodzić naturalnie, czy mogę rodzić, czy będę musiała rodzić poprzez cięcie cesarskie. I pierwsze moje pytanie dotyczy naturalnego porodu, ponieważ spotkałam się z bardzo różnymi opiniami na temat nacięcia przy naturalnym porodzie. Czy, ponieważ podobna, która rodzi, może wyrazić na nie zgodę, nie musi, a często lekarze podobno sami od siebie po prostu to cięcie wykonują, z czego potem mamy są niezadowolone. No jaka jest tutaj opinia pana profesora, chciałabym wiedzieć. A drugie moje pytanie, ponieważ pan profesor powiedział, że cięcie cesarskie może niejako nie sprać tego, żeby było więcej na przykład niż dwoje dzieci. I teraz moje pytanie jest takie, czy właśnie, gdyby, czy jeżeli jest wada wzroku, pan profesor na pewno wie, o czym mówię, bo tu nie chodzi stricte o wadę na zasadzie mocy oczu, tylko tam chyba skrzywienia siatkówki, o ile się nie mylę, nie wiem, ponieważ nie jestem specjalistą, ale czy gdyby wykonać operację laserową na przykład oczu, czy wtedy, gdyby pierwszy poród musiał być cesarką, no bo wiadomo, że w ciąży nie można wykonywać takich operacji, ale na przykład po urodzeniu pierwszego dziecka wykonać taką operację, czy wtedy następne porody mogłyby być naturalne? To są moje właśnie dwa pytania o to cięcie przy naturalnym porodzie i o ten wzrok.
Przepraszam, czy pytanie pani dotyczyło też nacięcia krocza, tak?
Tak, dokładnie dobrze, o to chodzi, dobrze, ponieważ tutaj dobrze. Spotkałam się z bardzo różnymi dobrze, opiniami tak. na ten temat.
Więc jeżeli chodzi o cięcie cesarskie ze względu na wadę wzroku, to jest pewna specyfika polska. W Polsce tak się przyjęło, że lekarze różnych specjalności wydają opinię, że ginekolog ma wykonać cięcie i tak okuliści każą robić cięcie ze względu na wadę wzroku, ortopedzi ze względu na wadę miednicy i tak dalej. Podręczniki międzynarodowe położnictwa milczą na temat okulistycznych wskazań do cięcia cesarskiego. Także należy chyba przyjąć, że tak duża liczba cięć wykonywanych ze względu na wadę wzroku, to były to cięcia niepotrzebne. Trzeba pójść w ciąży do dobrego okulisty, który rzeczywiście dobrze tę sytuację rozpozna, no i nie ulegać tutaj jakimś sugestiom ze strony okulisty nie bardzo dobrze zorientowanego w sytuacji. Wyjątkowo zupełnie wada wzroku, na przykład odklejenie siatkówki, może być wskazaniem do cięcia cesarskiego. Jeżeli natomiast chodzi o nacięcie krocza, to uważam, że nie należy nacinać krocza u kobiety, która rodzi po raz pierwszy w każdej sytuacji. W Szpitalu Świętej Rodziny mieliśmy u kobiet rodzących po raz pierwszy mniej więcej w 60% nacięcie krocza, u kobiet rodzących po raz kolejny w 20%. Z tym, że kobieta powinna zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będzie nacięcia krocza, wówczas może dojść do pęknięcia pierwszego stopnia. Ale to pęknięcie jest dużo mniej, niesie niedobrych konsekwencji w odróżnieniu od nacięcia. Także lepiej, żeby nie było nacięcia, a jeżeli będzie pęknięcie pierwszego stopnia, to także w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o następne porody po cięciach cesarskich, to nie umiem powiedzieć, czy jakieś leczenie po cięciu cesarskim wykonanym ze wskazań okulistycznych przed drugą ciążą może coś tutaj dać. Należałoby zapytać okulisty. Ale trzeba powiedzieć tak, że nie ma powodu, aby... To znaczy, inaczej powiem. Czasami kobiety boją się zachodzić w kolejne ciąże po cięciach cesarskich. W niektórych szpitalach nawet niestety ubezpładnia się kobiety po trzech cięciach cesarskich. To jest postępowanie niewłaściwe. Wiele moich pacjentek miało po 5 i 6 cięć cesarskich. Częstość powikłań po kolejnym cięciu jest nieco większa, ale w dalszym ciągu można bezpiecznie urodzić następne dziecko drogą kolejnego cięcia cesarskiego.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże. Witam serdecznie pana redaktora, pana profesora.
Witam. Szczęść Boże.
Dorota z Kujaw.
Witamy.
Ja właśnie chciałam powiedzieć o tym, że mamy już 2 chłopców. Teraz jestem w 35 tygodniu ciąży i czekamy na 3 chłopca.
Tak, 3 chłopiec.
Tak, 3 chłopiec. I właśnie chciałam też powiedzieć na początku o tym, że przy pierwszym, przy drugim porodzie mieliśmy tą samą położną i rzeczywiście dla mnie jest to niesamowite odciążenie psychiczne, świadomość tego, że właśnie dzwonimy i mówimy: pani Olu, jest tak, tak i tak się dzieje i że już jedziemy, czy już mamy jechać, czy jeszcze trochę poczekać. I same takie psychiczne nastawienie, że tam czeka osoba, którą znamy, z którą rozmawialiśmy wcześniej, naprawdę jest bardzo dużym odciążeniem podczas porodu. To taka jedna pierwsza sprawa, a drugie to mam właśnie takich kilka krótkich pytań, bo teraz też troszkę właśnie przy kolejnej ciąży dowiaduję się o kolejnych rzeczach, które zostały wprowadzone i tak właśnie jestem po pobraniu tego wymazu, który się oddaje do, nie wiem, czy użyję tych właściwych sformułowań, ale oddaje się do tego, żeby tam stwierdzić w laboratorium, czy wyhodowano jakieś bakterie, czy nie. Przy pierwszej ciąży miałam jak gdyby ten współczynnik ujemny, przy drugiej już miałam dodatni i teraz też z tego, co zdążyłam się zorientować, też jest dodatni. I wiem, że potem, nie wiem, czy w trakcie porodu będę musiała mieć jakiś antybiotyk podany, czy potem dziecko, nie wiem po prostu na jakiej zasadzie to będzie przeprowadzane i czemu by to tak naprawdę miało służyć, bo wiem, że wcześniej tego nie było. Kolejna rzecz, to chciałam się też zapytać o odsysanie dzieci po porodzie. Wiem, że kiedyś to było i teraz tego nie ma. I też dużo osób mówi o tym, że to, że tego odsysania nie ma, to też powoduje, że wiele małych dzieci choruje na zapalenie płuc. No i przy pierwszej ciąży też miałam odsysanego synka, przy drugiej nie był odsysany i rzeczywiście 2 po porodzie trafiliśmy do szpitala właśnie z zapaleniem oskrzeli, tak? No nie było to zapalenie płuc, ale to było na tyle poważne, że musieliśmy zostać w szpitalu. I czy ja na przykład mogę o coś takiego poprosić, jeżeli tego się nie wykonuje, to czy ja przy porodzie mogę poprosić o to, żeby było dziecko odsysane i czy rzeczywiście jest to potrzebne, czy to, że tego odsysania nie ma, to jest czymś właściwym, czymś naturalnym? I kolejne jeszcze pytanie, bo też mówią na przykład niektóre położne czy podczas szkoły rodzenia o tym, że picie na przykład herbaty z liści malin pomaga potem przy porodzie. Czy sam masaż krocza też pomaga przy porodzie i czy ja na przykład będąc już teraz przygotowując się do 3 porodu, rzeczywiście mogę te rzeczy jak gdyby wykonywać i czy to jest bezpieczne, ponieważ żeby nie wywołać jakichś skurczy, bo to już wiadomo, przy 3 porodzie też chłopców dużych rodziłam, bo prawie 4 kilo. Każdy i ta ciąża obecna też z tego, co powiedział nasz lekarz, też jest dosyć duża. To po prostu to jest bezpieczne i rzeczywiście, czy to pomaga. Także to tyle pytań, przepraszam, może za dużo, ale to takie właśnie rzeczy, które jak gdyby teraz nurtują mnie i dziękuję bardzo za obecność pana profesora, za świadectwo pana profesora i jest ono bardzo potrzebne i naprawdę dla nas jest bardzo dużym wsparciem.
Także dziękuję za dobre słowo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść
Boże. Również.
Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o położność wyboru, to rzeczywiście no, duże szczęście macie Państwo, że jest położna, która może być przy porodach kolejnych dzieci. No to jest dla niej na pewno też duża radość, że może uczestniczyć w Państwa szczęściu i że może widzieć kolejne swoje dzieci, które kiedyś urodziła, które przy porodzie których kiedyś była i przy kolejnych dzieciach z tej samej rodziny. No tylko, że organizacja niestety u nas w szpitalu jest taka, że nie we wszystkich szpitalach jest tak, że można sobie poprosić określoną położną, żeby była przy porodzie naszego dziecka. Zwykle jest to położna dyżurna, czasami z przypadku. A więc ta ciągłość opieki, o której pani mówi, jest bardzo istotna. I mam nadzieję, że tak, że w przyszłości będzie to łatwiejsze. Jeżeli chodzi o badanie w czasie ciąży, chodzi o badanie na obecność paciorchowca grupy B. Badamy teraz to w końcowym okresie ciąży po to, żeby wyłowić takie przypadki jak pani, kiedy ten paciorkowiec jest u pani. On nie przynosi pani żadnej szkody, nie jest powodem żadnej choroby u pani, złego samopoczucia. On tylko jest niebezpieczny dla dziecka, tylko i aż, ponieważ u części kobiet w takiej sytuacji jak pani może prowadzić do ciężkiego zakażenia u noworodka. I po to robimy te badania, żeby w przypadku takich jak pani, kiedy jest zakażenie, kiedy jest obecność paciorkowca, podajemy antybiotyk przed porodem, antybiotyk, który ma dużą siłę, na który ten paciorkowiec jest bardzo wrażliwy i w ten sposób usuwamy problem. Jeżeli chodzi o
odsysanie
właśnie. Więc kiedyś rzeczywiście odsysaliśmy wszystkie drogi oddechowe u wszystkich dzieci po porodzie. Teraz nie robi się tego rutynowo. Wykonujemy to zwłaszcza wtedy, kiedy płyn owotniowy jest zielony i zawiera kłaczki smułki, wtedy odsysanie jest konieczne. Wydaje się, że nie powinna chyba pani tak nalegać na to, żeby odessano treść z dróg oddechowych pani dziecka po porodzie, że to będzie zupełnie prawidłowy poród. To, że akurat po poprzednim porodzie dziecko nie było odessane i doszło do zapalenia płuc w drugim tygodniu życia.
Oskrzeli.
Związek przyczynowo-skutkowy tutaj nie jest udowodniony. Jeden tego rodzaju przypadek wydaje się, że nie powinna pani prosić o dodatkowe odsysanie, dlatego między innymi, że może to zaburzyć odruch ssania u dziecka i utrudnić karmienie piersią. A jeżeli chodzi o herbatę z liści malin, na pewno taka herbatka jest dobra w czasie porodu. W ogóle kobietom w czasie porodu teraz pozwalamy pić, czasami nawet również i jeść niektóre posiłki. Już przywiązujemy wagę do tego, żeby kobieta nie była głodna w czasie porodu, bo poród rzeczywiście czasami trwa długo, ale to trzeba też, o tym musi decydować lekarz, bo jeżeli dojdzie do cięcia cesarskiego, to pełny żołądek może dostarczyć pewnych kłopotów kobiecie, która będzie miała operacyjny poród.
Masaż krocza?
No, w czasie ciąży zwłaszcza jest to potrzebne, zwłaszcza u kobiet, które będą rodziły po raz pierwszy. Może to spowodować, że krocze będzie bardziej elastyczne. W związku z tym będzie można uniknąć nacięcia krocza. Nacięcie krocza, to już mówiliśmy, nie jest potrzebne u wszystkich kobiet i lepiej go uniknąć.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem z Małopolski.
Witamy panią.
Chciałam zapytać pana doktora, czy podanie tabletki pod nazwą oksytocyna pod język na jakieś 2 godziny przed porodem mogło wpłynąć na tak zwane przyduszenie dziecka. Znaczy 8 punktów w skali. Tyle chciałam się dowiedzieć. Zobacz.
Dziękuję za pytanie.
Dziękuję bardzo. Żeby odpowiedzieć wprost na to pytanie, to trzeba wiedzieć, czy ta tabletka spowodowała od razu skurcze, czy te skurcze były bardzo intensywne, czy nie. Moim zdaniem podawanie tabletek zawierających oksytocynę nie jest dobrą metodą. nie powinno być stosowane. Wrażliwość kobiet na oksytocynę jest różna. U niektórych powoduje skurcze macicy prawidłowe, regularne. U niektórych nie powoduje wcale, ale u części powoduje bardzo żywe i bardzo żywą czynność skurczową, innymi słowy bardzo mocne skurcze i częste. Oksytocyna powinna być stosowana wyłącznie w kroplówce dożylnej. Wtedy można ją dawkować dokładnie, odstąpić w razie nadmiernej reakcji macicy matki. Także ta metoda podawania oksytocyny jest tylko zalecana. W ogóle oksytocyna jest chyba zbyt często stosowana w czasie porodu. Była powodem dużej liczby nieszczęść położniczych w przeszłości i jej stosowanie powinno być ograniczane do rzeczywistych wskazań medycznych.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studiu.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Wielkopolski.
Witamy Pani.
Mam pytanie do Pana doktora. Jak wpływa półpasiec, który w czasie ciąży, obecnie jest mama w drugim trymestrze ciąży i choruje na półpasiec, jest bardzo zmartwiona i prosiłabym o krótkie wyjaśnienie, czy jaki to ma wpływ, jakie to ma skutki.
Jest to choroba wirusowego pochodzenia dotycząca komórek nerwowych, które są obecne w rdzeniu kręgowym. Przepraszam, nie ma to żadnego wpływu na stan dziecka. Nie powoduje gorszego stanu dziecka przy urodzeniu. Także można być spokojnym.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Agnieszka Kardzionek ze Szczecina.
Szczęść Boże.
Jestem położną i miałam przyjemność kiedyś też spotkać się z profesorem osobiście. Chciałam się z Państwem podzielić kilkoma takimi sprawami związanymi z dzisiejszym tematem audycji, za który bardzo dziękuję. Ta opieka okołoporodowa, o której dzisiaj mówimy, myślę, że też można od niej wspominać na kursach przedmałżeńskich, bo być może odbiorcami dzisiejszej audycji są osoby prowadzące również kursy, więc czasami warto może też przez jakiś momencik poświęcić czas na to, żeby o tym wspomnieć, podpowiedzieć, żeby potem rodziny będące już oczekujące na narodziny również mogły tym tematem się zainteresować, czy szkołami rodzenia. Kolejnym aspektem to obecność też kapelanów szpitalnych w opiece okołoporodowej wydaje mi się, że jest też bardzo istotna, ponieważ położnictwo zawiera w sobie też trudne momenty i sama byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie kapłan wpłynął bardzo pozytywnie na opiekę nad rodziną, która utraciła swoje dziecko, a także w sytuacjach tych, gdzie są pozytywne emocje i pozytywne doświadczenia. Ale szczególnie w tych sytuacjach trudnych opieka kapłańska również jest potrzebna, możliwość skorzystania z sakramentów. Myślę, że czasami nie jest ona w wystarczającym stopniu w naszych szpitalach. Kolejnym takim aspektem jest to, że nie na wszystkie sytuacje w szpitalach mamy wpływ i kieruję też głos do młodych, może położnych lekarzy, którzy nas dzisiaj słuchają, że możemy robić po prostu swoje, mamy swoją wizję położniczą. Nie zawsze musimy się przyjmować podcinaniem skrzydeł też, ponieważ czasami osoby, które nie poszerzają swojej wiedzy bądź nie akceptują nowego podejścia do położnictwa, mogą nas zniechęcać, ale jest już wiele osób, które tak jak pan profesor pięknie na początku opowiedział tutaj o tej opiece i te osoby respektują to nowe podejście do opieki, holistyczne opiekę nad rodziną, więc po prostu musimy każdego dnia robić właśnie według własnego przekonania. Jeszcze jeden taka właśnie myśl, o którą też poproszę tutaj pana profesora, być może właśnie w jaki sposób zachęcać zespół, którym pan tutaj jako dyrektor w szpitalu zawiodował i wspólnie z nimi współpracował, jak zachęcać do wdrażania nowych form tego położnictwa, być może też szkoleń wewnątrzszpitalnych, aby nowe formy, na przykład też o tych, o których pan wspomniał, metody te naturalne niwelowania bólu okołoporodowego, które głosił profesor Fijałkowski i wprowadzał szkołę rodzenia do Polski, to też ten nurt, jak można by wprowadzić, czasami zdarza się tak, że niektórzy pracownicy też nie doświadczają naturalnych cudów przepięknych narodzin i jak właśnie tych młodych lekarzy również wdrażać, położne młode, wdrażać w tą naturalną opiekę nad rodziną. Dziękuję, mogłabym wiele mówić na ten temat, ale też nie chcę zawierać wiele czasu. Oddaję głos z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o kursy przedmałżeńskie, rzeczywiście można by tam zacząć już wtedy mówić o opiece okołoporodowej, zwłaszcza o tej opiece przed poczęciem dziecka, o której mówiłem, ale także i o porodzie, także i o opiece w błogosławionym stanie. Tego typu poruszenie tej tematyki może zmniejszyć ten lęk, który czasami występuje u niektórych osób. Taki nieuzasadniony lęk przed prokreacją, przed powikłaniami, które mogą się zdarzyć. Także to bardzo dobry pomysł. Kapelani szpitalni w oddziałach położniczych, bardzo ważny temat, ale on istnieje oczywiście. To tutaj potrzebny jest kapelan z doświadczeniem, który nie będzie się wstydził wejść na salę, gdzie kobiety są po porodzie. Powinien zachować odpowiednią też, powinien się tam dobrze czuć. Niech wszyscy kapelani dobrze się w oddziałach położniczych czują. Tutaj jest potrzebna też dobra współpraca między lekarzem a kapelanem, bo to nie jest może tak, oczywiście pewne czynności kapłańskie, sakramenty święte i tak dalej, to należy do kapłana, ale również powinniśmy pamiętać, że lekarze także odpowiadają za stan duszy pacjenta i tutaj tę odpowiedzialność lekarz i kapelan powinni tak dzielić, nie na zasadzie ja się opiekuję ciałem, a ty duszą, nie, to się wszystko powinno przeplatać ze sobą. Jeżeli chodzi o wspomaganie młodych lekarzy, młode położne w oddziałach położniczych zwłaszcza, to jest bardzo ważna rzecz. To jest pewne wyzwanie dla szefa. Młodych ludzi trzeba docenić, trzeba ich wzmacniać, żeby zanim jeszcze przysiągną rutyną, która w danym miejscu z pewnością jest, zanim zostaną przekonani przez starszych koleżanki i kolegów, żeby się nie przemęczali i że wszystko powinno tak jak być do tej pory, żeby byli innowacyjni, żeby do tej innowacyjności świeżego spojrzenia na kobiety rodzące i ich rodziny zachęcać. Jest taka dobra książka, której tłumaczeniu brałem udział, Udany poród. Świetna rzecz dla położnych właśnie, które na sali porodowej chcą być bardziej odpowiedzialne, chcą być bardziej twórcze i których ambicją jest poprowadzenie porodu w naturalny sposób.
Dar rodzenia profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Też wspaniała pozycja. Po przeczytaniu jej po prostu żałowałem, że nie mogę rodzić. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, Paulina z Warszawy.
Witamy Panią.
Panie profesorze, chciałam się zapytać o taki kontrowersyjny temat na temat szczepień dzieci. O jakieś kierunek, rozmyślanie bądź szukanie takich prawdziwych informacji, jak postąpić. Jestem w 26 tygodniu i bardzo mi to leży na sercu, kogo słuchać, bo dużo zgłębiam ten temat i myślę, że wiele matek.
Bardzo dziękuję. To jest temat trudny, temat, w którym ja może nie czuję się tak bardzo kompetentny, ale muszę powiedzieć, że producenci szczepionek zdominowali sposób myślenia o opiece nad dzieckiem. Widziałem kiedyś taki poradnik dla rodziców, w których 2/3 stanowiły porady dotyczące szczepionek, a 1/3 jak odżywiać dziecko, jak ubierać, jak się opiekować. A więc jest pewien nacisk ze strony producentów szczepionek, którym nie powinniśmy ulegać do tego stopnia, jak ulegamy pamiętamy do tej pory. I nie tak dawno temu byłem uczestnikiem dyskusji dotyczącej odległego tematu, a mianowicie eutanazji. Tam pani mówiła o swoim 30-letnim synu, który zachorował na odrę i potem miał odrowe zapalenie mózgu. No i teraz jest bez żadnego kontaktu. Więc tego typu przypadki świadczyłyby raczej o potrzebie szczepień. No, dzięki szczepieniom też zostały wyeliminowane zakażenia, choroby zakaźne, cywilizacyjne, choroba Hajnego Medina czy ospa. O tym trzeba pamiętać. No, z mojego punktu widzenia to dużym takim znakiem zapytania jest sprawa niektórych szczepionek, które są produkowane na liniach komórkowych pochodzących od abortowanych zarodków ludzkich. Moim zdaniem koniecznie tutaj należałoby się w imieniu naszej polskiej populacji, która polskiego społeczeństwa, dużej części ludzi wierzących, należy upominać się w Ministerstwie Zdrowia o to, aby sprowadzić do Polski szczepionki, które będą produkowane w sposób zgodny z etyką, którą dużą część naszego społeczeństwa wyznaje. A więc tutaj nie chcę mówić, o jakiego rodzaju szczepionki chodzi. Nie chcę uprawiać reklamy ani pozytywnej, ani negatywnej, ale faktem jest, że niektóre ze szczepionek są produkowane w sposób trudny do zaakceptowania.
Na stronie Citizen Go można złożyć swój protest przeciwko właśnie tym szczepionkom z zawartością komórek dzieci. Czyli
produkowanych na liniach komórkowych pochodzących od zarodków ludzkich.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Michalina w chwili obecnej z Ameryki.
Witam.
Ja przepraszam, że tak może nie na temat. Ja chciałam skorzystać z okazji pozdrowić pana profesora bardzo serdecznie, a także podziękować za opiekę nad moją mamą w czasie 5 ciąży. Bardzo serdecznie pozdrawiam panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią także na odległość. Bardzo dziękuję.
Czy mamy kolejny telefon? Mamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Jeremiasz z Warszawy.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie bezpośrednie może do pana profesora, może nieco odbiegające od dzisiejszego tematu, niemniej jednak mające wspólny jakiś temat z pana profesora przeszłością. Chodzi mi o to, kiedy pan profesor zorientował się, że aborcja jest tak zwanym problemem niestety, ale nie do utrzymania i niemożliwym, ponieważ jakoś dziwnie ja nie wierzę w jakieś takie nawrócenia, ludzi. Kiedyś był tutaj niejaki pan profesor Nathanson u państwa w programie i on też, prawda, nawrócił się. Chcę tylko zapytać jedną rzecz. Czy pan profesor miał świadomość, że to jest człowiek? I to tyle, co bym chciał na ten temat powiedzieć.
No to jest ten temat trudny pan poruszył, ale jest jednocześnie bardzo ważny, o którym należy z pewnością powiedzieć. Dyskutowany był dzisiaj też w innej audycji, która z Torunia była emitowana. Odpowiedź jest, trudno to zawrzeć w jednym zdaniu, może się usunkuję do tego, do pytania pana, czy nawrócenie jest możliwe, czy nie. Otóż, no gdybyśmy uważali, że nawrócenie nie jest możliwe, to wtedy sakrament pokuty straciłby jakikolwiek sens. Znamy cały szereg osób, które w pewnym okresie swego życia nie zachowywały się w sposób właściwy, grzeszyły, ale potem się nawróciły. No, podam może jeden przykład, jest to przykład, który trudno porównywać mnie ze sobą, ale ośmielę się, chodzi o świętego Pawła, który przecież był świadkiem męczeństwa świętego Szczepana, który brał udział w zabijaniu chrześcijan, ale jednak nawrócił się i zrobił potem wiele dobrego dla naszej wiary, dla ludzi, i pamięć o nim przetrwała wieki. Także każdy z nas może w swoim środowisku, w swoim miejscu może zmienić swój sposób myślenia, swoje podejście. I mój przykład świadczy o tym, że to jest możliwe i że to nie jest coś, z czego należałoby się wstydzić. Owszem, wstydzić się tego, co było przedtem, wstydzić się tego należy, ale jednocześnie trzeba radować się i chwalić Boga za to, że doszło do takiej zmiany. Tak jak mówił w swoim czasie pan Bogdan Jański, mój imiennik, który założył zakon zmartwychwstańców i część, pewien fragment, zdanie z jego dzieł wisi w kościele w Złocieńcu na Pomorzu Zachodnim. On napisał, że jeżeli wszedłem na drogę prawdy, to nie przez moją zasługę, ale dzięki Bożemu miłosierdziu. I to jest ten końcowy komentarz, którym chciałbym może zakończyć tę miłą rozmowę z panem.
Tak, Pan Bóg może każdego w każdej chwili dotknąć swoją miłością i człowiek nagle się przeorientowuje. To jest tajemnica. Każdego człowieka inaczej to może dotknąć, spotkać, ale jest to fakt, że Pan Bóg jest w stanie zmienić w jednej chwili mentalność człowieka. Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Słuchamy Radio Maria. Jest pani na antenie. Kogo witamy?
Szczęść Boże. Kłania się Helena z Koszalina.
Witamy
pana. Takie króciutkie pytanie, panie profesorze.
Tak?
Czy morfinę, którą podają niektórym kobietom w Anglii przy porodzie, na ich życzenie oczywiście, nie szkodzi na organizm dziecka?
Myślę, że szkodzi w niewielkim stopniu. My w Polsce może boimy się takiego uzależnienia od narkotyków. Owszem, narkotyki nie są dobre. Wiemy przecież, że narkomania prowadzi do uzależnienia i do degradacji człowieka. Ale taka nasza obawa przed postępowaniem w czasie bólu prowadzi również do tego, że ludzie ciężko chorzy, którzy chorują i mają silne bóle, na przykład w chorobie nowotworowej, także nie chcą przyjąć leków, które działają w sposób intensywny i mocny i usuwają ból. Moim zdaniem, wracając jeszcze raz do tego pytania, które pani postawiła, wydaje się, że w określonej dawce, w w określonych przypadkach byłoby to możliwe. W Polsce nie mamy tego typu tradycji, tego typu środki nie są stosowane na sali porodowej. Także osobistego doświadczenia w tym zakresie nie mam.
Słuchamy Radio Maryja.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię ze Śląska. Nie wiem, czy już jestem słyszalna teraz.
Jest pani na antenie. Kogo witamy?
No, Maria ze Śląska. Ja dzwonię. Chciałam właśnie powiedzieć, jeżeli chodzi o te wskazania okulistyczne, to po prostu jest tragedia, bo ja na przykład zrodziłam 35 na tym port vacuum extractum i prawie, że oślepłam przy tym. Jestem na pierwszej grupie inwalidzkiej, osoba prawie, że niewidoma. I teraz moja córka rodziła, mając minus 6 dioptrię. I co się okazuje? Miała operację po pierwszej ciąży i teraz na przykład urodziła drugie dziecko. Miała już mieć operację w czasie 6 miesiąca ciąży. Szok był. Nie było tej operacji. Teraz musi czekać na przykład, nie wiem, 2 lata do okulisty i teraz się boją tej operacji i ona traci wzrok. I co ma robić? Ja chciałam przestrzec te młode osoby jednak ze wskazaniami okulistycznymi, żeby było inaczej przy porodach. Bóg zapłać.
No jeżeli są wskazania okulistyczne postawione przez okulistę doświadczonego, odpowiedzialnego, to oczywiście no, cięcie cesarskie trzeba wykonać, ale w poprzednim swoim wejściu chciałem zwrócić uwagę, że w podręcznikach położnictwa nie ma tak zwanych wskazań okulistycznych do cięcia cesarskiego, że w Polsce te wskazania były nadużywane, że wiele kobiet zostało, ma bliznę macicy po cięciu zupełnie niepotrzebną. Trzeba tutaj kwestię tak zwanych wskazań okulistycznych poddać rewizji i słuchać dobrych lekarzy.
Tak, ale jak tutaj pani Maria mówiła, ona prawie oślepła. No widać jakoś mało skutecznie rozmawiała ze swoim położnikiem.
Trudno powiedzieć, to było wiele lat temu. Tak. Nie wiem, czy był związek przyczynowo-skutkowy między porodem a pogorszeniem wzroku. To jest też kwestia, której nie znamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie.
Kogo witamy?
Danuta.
Witamy panią.
Ja mam takie pytanie. Moja córka trzecie z kolei urodziła. Pierwszy poród był normalny, drugi normalny, a trzeci to miała właśnie cesarskie cięcie. Proszę panie profesorze powiedzieć, ona po prostu lekarz stwierdził, że przez cesarkę, dlatego że ma żylaki na nogach. Czy to było potrzebne, żeby... Moment, niech ja skupię się. Ze względu na żylaki cesarskie cięcie. Nie drogą, tak jak pierwsze i drugie dziecko rodziła. I jeszcze jedno. Po tej cesarce dostała przepuklinę. Czy ona się wchłonie, ta przepuklina? Czy rozejdzie? Czy trzeba operację? I to wszystko.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za pytanie. Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, dlatego że lekarz uznał, że żylaki nóg są wskazaniem do cięcia. Przeciwnie, przy obecności żylaków na nogach możliwość powikłań po cięciu cesarskim, powikłań związanych z możliwością powstania zakrzepu i jakiegoś zatoru są większe. Także nie wiem, być może jakieś złe zrozumienie intencji lekarza, być może lekarz, jeżeli lekarz tak rzeczywiście powiedział, to ośmielę się wypowiedzieć swoją opinię, że nie miał racji. Natomiast przepuklina po cięciu cesarskim, to zależy od tego, w którym miejscu powstała, jak duża. Wydaje się, że po pewnym czasie, zwłaszcza jeżeli córka troszkę poćwiczy, wzmocni mięśnie brzucha, że ta przepuklina powinna zaniknąć. Miejmy taką nadzieję.
Tylko potrzeba podjąć te ćwiczenia.
Tak.
Dalsza kontrola lekarska. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj Ania z Mazowieckiego.
Szczęść Boże, pani Aniu.
Pozdrawiam wszystkich w studiu, szczególnie pana profesora.
Witam.
Miałabym bardzo dużo pytań. Sama miałam bardzo wiele przejść związanych z zostaniem mamą. Niestety udało mi się tylko raz. Pan doktor może się domyślać, tylko że mam za sobą różne przejścia. I poznałam też w ciągu tych wielu lat wielu lekarzy. I też może ze względu na siebie w jakimś sensie, bo jakąś tam nadzieję jeszcze na udaną próbę mam. Natomiast chyba też od strony może przyszłych mam. Chciałabym zapytać, w jaki sposób może rozpoznać takiego lekarza z prawdziwego zdarzenia, bo mnie niestety zawiodły i intuicja, i jakieś tam opinie, i różne inne jakieś tam, powiedzmy, informacje, które udzielały mi, których udzielały mi różne osoby. No właśnie, jakie pytania zadawać lekarzowi, czy czym się sugerować, w jaki sposób można to rozpoznać, to właśnie to dobrą postawę lekarza, bo ja niestety przynajmniej mam takie wrażenie, może przesadzam, ale no takie znieczulenie trochę w środowisku lekarskim, nie wiem, może związane też z takim przyzwoleniem na tak zwaną aborcję, no jednak jest i takie bagatelizowanie niektórych faktów, spraw sprawia, że no w takich trudnych przypadkach, jakim był mój na przykład, no dochodzi do niepowodzeń i lekarze jakoś tak czasami, mam wrażenie, bagatelizują to, więc w jaki sposób właśnie podejść do tych wizyt pierwszych szczególnie i o co pytać, jak rozmawiać z lekarzem, żeby rozpoznać tą właściwą postawę lekarza. To takie moje najważniejsze pytanie i bardzo dziękuję, będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękuję za pytanie. Pytanie trudne, bo to jest pytanie, to dotyczy w ogóle rozpoznawania innych ludzi, znajdowania z nimi wspólnego jakiegoś porozumienia się, jakiejś wspólnoty myśli, sposobu myślenia, odczuwania. Na pewno do lekarza, zwłaszcza do lekarza ginekologa, nie idzie się z ulicy. Na ogół coś się o nim czy o niej wie. Trzeba zapytać znajomych, którzy są mądrych ludzi, kto jest dobrym lekarzem, a kto raczej nim nie jest. Nie polegałbym tutaj na opiniach internetowych, one są często mylne, czy są często kierowane też przez konkurencję w jakimś stopniu, która stara się wpłynąć na opinię o innych lekarzach. Najlepiej pójść i porozmawiać raz czy dwa razy. No to jest kwestia też i pewnego wyczucia, pewnego znalezienia wspólnego współodczuwania. Wydaje się, że kobiety mają większą intuicję niż mężczyźni. Lepiej mogą, łatwiej wyczuć drugiego człowieka i wyczuć, czy on jest godny zaufania, czy też nie. No ja też, jeżeli chodzi o mnie jako o pacjenta, też nie mam takiej intuicji. Na ogół jestem pacjentem, jeżeli nim jestem, ostatnio coraz częściej, który wierzy lekarzom. Nawet jeżeli widuję lekarza po raz pierwszy, lekarza rodzinnego, to po wyjściu od niego czy od niej już jestem zdrowszy. Także jestem takim medium, który jest podatny na manipulacje i na być może powierzchowne odczucia. Także moja odpowiedź nie była precyzyjna, przepraszam, ale nie mam na to recept.
Panie profesorze, czy istnieje Stowarzyszenie Ginekologów Chrześcijańskich?
Jest Stowarzyszenie Katolickich Ginekologów,
właśnie.
Tak.
Więc wejść na stronę i zobaczyć, czy odpowiada akurat to miejscowości, czy to jest daleko. Poza tym właśnie można pytać również w poradniach rodzinnych zlokalizowanych przy kościołach, czy zadzwonić do kurii, który lekarz jest godny polecenia z punktu właśnie widzenia jakiejś katolickiej etyki.
Tak, tak. Jeżeli o to kryterium chodzi, no to rzeczywiście tutaj zdobycie informacji z tych źródeł mogłyby być pożyteczne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Torunia. Chciałem się zapytać, zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy jest jakiś czas, jaki trzeba odczekać przed wejściem w drugą ciążę po starskim cięciu? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy słyszał pan profesor o takiej metodzie unikania kolik u dzieci, szczelnego, powiedzmy, owijania, opatulenia dziecka i bujania, tam kocyt czy jakiś otulacz. I czy wie pan profesor, czy to jest zdrowe, albo czy to jest niezdrowe, czy tak można, czy nie można. Wiem, że działa, ale nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. To są moje dwa pytania. Dziękuję.
Tak, dziękuję panie Marku.
Jeżeli chodzi o czas po cięciu cesarskim, to moja pacjentka ostatnio została nie bardzo dobrze potraktowana przez lekarkę, która stwierdziła, że zaszła w ciążę następną zbyt wcześnie, że nie brała środków antykoncepcyjnych i w ogóle do czego to doszło i teraz następny poród będzie musiał się odbyć znowu drogą cięcia cesarskiego. To daję jako przykład niewłaściwego podejścia do sprawy. Owszem, byłoby może lepiej, gdyby odstępy między kolejnymi porodami, czy to cięcie cesarskie, czy porody drogami natury, wynosiły na przykład 2 lata. Moja mama rodziła swoje dzieci, a miała ich 5, zawsze w parzystych latach, co 2 lata. Więc to jest pewien taki naturalny cykl prokreacyjny. Najpierw poród, potem karmienie piersią, w czasie którego kobieta nie zachodzi w ciążę i potem ciąża trwająca 9 miesięcy. Myślę, że nic się nie stanie, nic by się nie stało złego, jeżeli by małżonka czy inna osoba, o którą pan pyta, zaszła w ciążę wcześniej, jeżeli nie karmiła piersią długo swojego pierwszego dziecka. Więc jeszcze raz, optymalnie odstęp około 2 lat, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Natomiast jeśli chodzi o owijanie dziecka w kocyk i bujanie go jako recepta na kolki, nie znam tej metody, w ogóle to w tych sprawach nie jestem, nie czuję się zbyt kompetentny, ale dość często przyczyną kolek u dzieci jest to, że mamy zbyt często karmią, zbyt często podają przystawiają dziecko do piersi, dziecko zapłacze, poruszy się i proszę bardzo, w ten sposób tak traktują karmienie na żądanie. Wtedy dziecko jest przeładowane nadmiernie pokarmem swojej matki, nie zdoła w odpowiedni sposób tego pokarmu trawić. Temu towarzyszą tryskające stolce, kwaśny zapach, kubki, no i właśnie kolki. Taka jest moja wiedza, jeżeli chodzi o zapobieganie kolkom. Natomiast o leczeniu sposobem, który pan przedstawił, no nie mam żadnych danych. Bardzo mi przykro.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie.
Witam pana.
Ja chciałem pana doktora się zapytać, czy mógłby poradzić dla młodych rodziców, jak mają rozmawiać z lekarzami, gdy już na przykład żona jest na sali porodowej, bo miałem taki przypadek kolegi, że jego żona puchły jej nogi i okazało się później, że to jest, zdaje się, cukrzyca porodowa. Dziecko potem się urodziło około 5 kilo. Ta kobieta nie miała badań, mąż był bardzo zaniepokojony, co się dzieje. Opowiedział mi ten przypadek, a ja podobny miałem wcześniej w rodzinie. I powiedziałem, że to raczej jest coś poważnego i że niech zmieni lekarza. I rzeczywiście on tak zrobił, zmienił lekarza, zabrał żonę na swoje żądanie i udał się do innego szpitala, zrobiono wszystkie badania, okazało się, że jest niezbędne cesarskie cięcie, wszystko się zakończyło dobrze, no i raczej dziecko chyba około 5 kilo, nie wiem, czy ta kobieta by sobie poradziła z urodzeniem tak dużego dziecka, więc pytanie, jak rozmawiać i czy w jakim sensie można, no jakby pewną barierę, bo zazwyczaj lekarze, szczególnie tych młodych rodziców, spotkają wszystko dobrze, na pewno dobrze, no a wielu młodych rodziców wierzy, no bo komu mają wierzyć? Lekarzowi. Dziękuję bardzo, to moje pytanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Piotrze.
Pytanie pana Piotra dotyczyło sposobu rozmawiania młodych rodziców na sali porodowej z lekarzem ginekologiem, który opiekuje się w czasie porodu. No, tutaj nie ma jakiejś jednej recepty. Rozsądny lekarz, który jest przy porodzie, wysłuchuje rodziców, słucha kobiety, która rodzi, dopytuje się o to, co było w czasie ciąży, ponieważ wie, że dzięki tej rozmowie, nawiązaniu kontaktu, dowie się o jakich sprawach dotyczących przebiegu ciąży, nawiąże lepszy kontakt z rodzącą, dzięki czemu poród będzie przebiegał łatwiej i lepiej. O, i sam lekarz będzie miał większą satysfakcję z tego, że wspólnie razem osiągnęli dobry efekt i że narodziło się zdrowe, piękne dziecko. Natomiast duża waga urodzeniowa dziecka zdarza się czasami w przypadkach, kiedy jest cukrzyca czy cukrzyca ciężarnych, zwłaszcza jeżeli nie została rozpoznana, jeżeli ten stan nie został rozpoznany w okresie ciąży. Ale z tym sobie też można poradzić. Lekarz na podstawie dotknięcia brzucha, wielkości brzucha, obwodu brzucha już może podejrzewać, że dziecko jest bardzo duże, a poza tym mamy przecież ultrasonografię. Co prawda dokładność badania ultrasonograficznego wtedy, kiedy dziecko jest duże, jest dokładność badania w sensie wyznaczania, określania, przewidywania wagi urodzeniowej jest dość słaba. No ale trzeba też polegać na tradycyjnych metodach badania, o których wspomniałem. Także duża waga urodzeniowa może być rzeczywiście powodem kłopotów w czasie porodu i ta sytuacja powinna być rozpoznana. A młodzi rodzice powinni jednak domagać się od lekarza, który sprawuje opiekę nad nią, nad rodzącą w czasie porodu, aby ten lekarz respektował zdanie matki, aby nawiązał kontakt, aby powiedział, jakie ma plany, aby odpowiedział na pytania, wątpliwości. Lekarz, który nie prowadzi tego rodzaju dialogu z kobietą rodzącą i z jej mężem, raczej nie zrobi dłuższej kariery w danym szpitalu, a nie w ogóle w przyszłości jako lekarz ginekolog.
Trzecia, 06 już minęła. Podajmy informację, zaproszenie na rekolekcje spotkania małżeńskie, jak zwykle o tej porze. W dniach od 4 do 6 marca będą te rekolekcje w Jeleniej Górze, Kaliszu, Pelplinie i Warszawie. W Jeleniej Górze zgłoszenia przyjmują państwo orzelscy, telefon 691 832 539. W Kaliszu państwo szymańscy, telefon 62 764 50 97. W Pelplinie państwo Dolewa przyjmują zgłoszenia pod telefonem 58 683 80 01. W Warszawie zgłoszenia prosimy kierować pod numer 500 311 385. W poniedziałki, środy, piątki od 20 do 22. Ojcowie redemptoryści zapraszają na rekolekcję w Lubaszowej koło Tuchowa. ale to jest w ten weekend, 26-28 lutego, seria poświęcona tematowi konflikty w małżeństwie i ich rozwiązywanie. Także w ten weekend, 26-28 lutego w Lubaszowej koło Tuchowa, rekolekcje prowadzą ojciec Sylwester Cabała i pani Grażyna Karaś. I zgłoszenia, więcej informacji, zgłoszenia na stronie www.cadr.redemptor.pl/Lubaszowa. Telefon 79 804 54 56. Oczywiście odnośnie spotkań małżeńskich więcej informacji jest na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl. I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 1 marca, temat internet to otchłań. Państwo Marta i Rafał Karpińscy będą naszymi gośćmi, a 8 marca temat ewangelizacja intymności małżeńskiej. Naszym gościem będzie jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. I wracamy do naszej audycji. Temat opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem. Nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Bogdan Hazan. Słuchamy Radio Maria.
Sama Izrael, walcz Izraelu. Jak pięknie, że są tacy ludzie, jak ksiądz, przepraszam, profesor. Coś wspaniałego. Takie nieugięcie, taki pokój w wypowiedziach i w gestach. Całość taka chrystocentryczna, bym powiedział. To widać w człowieku, ten pan profesor jest jak żywa ikona, tak bym powiedział. I tak, no tak mi przyszło do głowy po prostu, teraz. Chciałem się tym podzielić.
Ale kogo witamy, nie przedstawił
się. A, oczywiście, już się przedstawiam. Krzysztof Janik, Głuchowice, to jest między Skawiną a Kalwarią Zebrzydowską pod Krakowem, można powiedzieć w cieniu Pana Jezusa Miłosiernego.
Tak.
Albo w jednym z promyczków tam.
I konkretnie do naszej audycji.
Tak. Ja to powiem tak, że mam do czynienia, bardzo często spotykam siostry, które służą jako położniczki. Gdzie nie pojadę, tam jakieś siostry spotykam, albo takich ludzi, co odnajdują gdzieś na ulicach dzieci. I tak jakoś Pan Bóg mi to tłumaczy, żeby coś tym się zająć. Ja mam takie pytanie do Pana Profesora. Czy Pan Profesor myśli tak, jak ojciec Pio gdzieś tam w Pietrelecinie założył szpital? Czy Pan Profesor też by się nie podjął takiego zadania domowego, w cudzysłowie, i założyć szpital, do którego tego człowieka, który się zgłosił do Pana Profesora, żeby przyjąć, żeby miał gdzie przyjść, żeby miał swój gabinet, czy nawet jakby ruchomy też może być, no, wy sobie to ustalicie. Czy to by się dało zrobić?
Dziękuję za pytanie. Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem.
Rozumiem, że Pan Krzysztof chciałby, aby, czy ma pomysł, aby do tak zwanej opieki okołoporodowej, o której mówimy, angażować osoby, które chciałby pomóc małżeństwom, pomóc kobietom. Rzeczywiście są osoby, które czują jakieś powołanie w tym kierunku, które chętnie by pomagały innym kobietom w czasie porodu i na tym się znają i chcą użyczyć swojej wiedzy i swojego serca. Z pewnością osoby takie położniczki, o których Pan mówi, mogły być potrzebne, tylko na razie jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia ich nie rozpoznaje. Ich obecność byłaby, nie wiem, czy taka w naszym skostniałym systemie szpitalnym pożądana, ale z pewnością osoby takie, osoby, które potrafią współczuć, potrafią pocieszać, potrafią wspierać, byłyby na sali porodowej bardzo potrzebne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Przemyśla, pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora też.
Witam serdecznie.
I chciałam zapytać o taką sprawę. Córka jest po dwóch poronieniach w dosyć krótkim odstępie i później po szczęśliwym rozwiązaniu, donoszeniu zdrowego dziecka drogą cięcia cesarskiego. Wskazaniem, i właśnie o to teraz chciałam zapytać, wskazaniem do cięcia cesarskiego była właśnie duża waga dziecka. No tam potwierdzono to już USG, ale tylko co pan profesor mówi, no nie zawsze to się, też kiedyś tego takiego czegoś doświadczyłam, że była duża rozbieżność podana wagowa dziecka ustalona właśnie za pomocą USG, prawie kilograma, więc to dosyć dużo. A wskazaniem właśnie takim bezpośrednim od córki, to znaczy i była dla mnie termin, hasło termin porodu i na przykład tydzień po porodzie, po wyznaczonym terminie jest takim, nie do końca się z tym zgadzam, bo natura ma swoje prawa.
Mówiliśmy o tym.
Ale było, właśnie nie słucham, ja od niedawna słucham, może sobie odtworzę później. Ale właśnie o to mi chodzi. Czy stwierdzenie dużej wagi dziecka przekraczającej 4 kg, co się rzeczywiście potwierdziło, dziecko ważyło 4600, było wskazaniem właśnie do cięcia cesarskiego i zaznaczam właśnie te dwa poronienia wcześniej.
Jeżeli rzeczywiście była tak duża waga ciała dziecka, która została potem potwierdzona i dziecko ważyło 4600, to można tak dużą wagę ciała uznać za wskazanie do cięcia, ale trzeba brać pod uwagę wagę dziecka w szerszym kontekście, w kontekście prawidłowej lub nieprawidłowej budowy miednicy matki, czy prawidłowych lub nieprawidłowych skurczów macicy. Główka dziecka może się dobrze przystosować do kanału rodnego, ma takie możliwości. Ale w tym konkretnym przypadku rzeczywiście to cięcie cesarskie było uzasadnione. Będę w Przemyślu 3 marca na konferencji, jakże miło mi usłyszeć panią z tego miasta.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Andrzej Złomianek. Przesłuchałem całą audycję i jestem jak gdyby no nie tyle zauroczony, prawda, ile można trzeba było powiedzieć. Jestem pełen podziwu dla postawy pana profesora. W tym krzewieniu, można by powiedzieć, kultury godnego rodzenia, godnego przyjmowania dziecka, godnego dla macierzyństwa, ale również to, co pan profesor zrobił dla ojcostwa, ponieważ ja dzwonię już jako ojciec i właściwie już jako dziadek. Dlatego, że mamy 8 dzieci, prawda, i nie dane nam było przeżywać tych wszystkich, można powiedzieć, porodów, które w tej chwili są tak bardzo intymne, prawda, które są tak bardzo, bardzo, bardzo radosne dla rodziny, gdzie można tak w ten sposób to wszystko przeżywać. No, moje dzieci, prawda, moje córki już doświadczają, to znaczy moje córki i ich mężowie doświadczają tego, można by powiedzieć, jak gdyby ludzkiego podejścia do kwestii zrodzenia dziecka, przyjęcia dziecka, opieki dziecka. Ja tu chciałbym tylko jeszcze dodać, można by powiedzieć, jedną rzecz, prawda, że oprócz tej wielkiej sprawy, tej wielkiej instytucjonalnej sprawy, którą pan profesor tutaj rozkrzewia w całej Polsce, można by powiedzieć, nad tą opieką, nad rodzącą matką, nad rodziną, która przyjmuje dziecko. Ważne jest również to, żeby w samej rodzinie, prawda, bo tutaj troszeczkę się upomnę, można byłoby powiedzieć o rolę dziadka. W sensie takim, że zarówno ojcowie są ważni, prawda? Tu troszeczkę jest tak, że na pewno teściowie, prawda, czy na pewno rodzice powinni stać troszeczkę z boku, ale atmosfera akceptacji, taka, która ma w jakiś sposób przenikać całe społeczeństwo, bo rozumiem, że również do tego pan profesor dąży, żeby w Polsce była akceptacja dla życia, żeby była akceptacja dla tego, żeby przybywało nowych ludzi, nowe osoby, żeby ten kraj kwitł po prostu, to również zależy to od tego, żeby od wewnętrznego wsparcia w rodzinie. I dlatego w jakiejś mierze tutaj się dzielę tym doświadczeniem, które takie delikatne wsparcie dla swoich dzieci, dla córki, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób rodzą, w jakikolwiek sposób przyjmują życie, żeby nigdy nie było podstawy odrzucenia życia. Mówię o rodzinie, prawda, w takim kontekście. I to chciałbym za to panu profesorowi podziękować i również w jakiejś mierze życzyć mu w tym budowaniu kultury życia ogromnych sukcesów. I również śledzę, prawda, to wszystko, czego pan profesor doświadcza na tej drodze, prawda, takiej, można było powiedzieć, trudności, które się pojawiają, aż do takich wielkich trudności, czy do takiego prześladowania, bo tak by trzeba było powiedzieć. I wspieram pana profesora. Także dziękuję mu za to wszystko, co to było. Dziękuję również za tą audycję, która jest też dużym umocnieniem. I teraz może troszeczkę z innej strony. Przepraszam bardzo, że chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnym ogłoszeniu, prawda, czy włączyć się w tą kwestię ogłoszeń, które można tutaj dla rodziców podać. Mianowicie z Fundacją Maksymilianum i z Wydziałem Studiów nad Rodziną tworzymy taki kurs dla rodziców. Kurs, który właśnie ma pomóc wzmocnić tą kulturę osobową człowieka. Ten kurs nosi nazwę Kursu Pedagogii Katolickiej. I oczywiście ja rozumiem, że to jest pewna trudność w tym, żeby taki kurs podjąć. Jest strona Pedagogia Katolicka. Jeżeli kogoś to zainteresuje, proszę tam wejść, zobaczyć. I chciałbym zachęcić do tego, dlatego że budowanie kultury życia, budowanie kultury osobowej jest również w jakiejś mierze naszym zadaniem. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękuję panie Andrzeju. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam, mam takie pytanie.
Kogo witamy?
Ania z Mazowieckiego.
Dziękuję.
Mam takie pytanie do pana profesora.
Tak?
Panie profesorze, urodził się w mojej rodzinie taki wcześniaczek. 2 miesiące wcześniej. I teraz lekarz twierdzi, że ma takie bezdechy. Czy chciałam zapytać, czy to ustąpi, czy to jest takie już trwałe, czy no po prostu na ten temat.
Bardzo mi przykro. No nie jestem w stanie udzielić tutaj jakiegoś takiego do końca naukowego sądu na ten temat. Nie chciałbym być powierzchowny w tym, co przekazuje pani, dlatego też radziłbym jednak zwrócić się do doświadczonego w opiece nad wcześniakami ośrodka. Takim ośrodkiem jest na przykład Szpital przy Cykarowej w Warszawie, czy Instytut Matki i Dziecka przy Kasprzaka. Tam są lekarze, którzy prowadzą tak zwany follow-up, czyli opiekę nad wcześniakiem w późniejszym okresie życia. Być może potrzebna jest jakiś nadzór nad dzieckiem, który miewa bezdechy. Są takie metody nadzoru w tej chwili, taka aparatura, która alarmuje mamę, jeżeli coś jest złego z oddychaniem u dziecka. Sprawa jest dość ważna i nie chciałbym tutaj popełnić jakiegoś błędu w przekazywaniu pani informacji, bo moją domeną jest to, co się dzieje z dzieckiem przed porodem, a co się dzieje z dzieckiem po porodzie, to się na tym znam bardzo dobrze, ale w mniejszym stopniu. Także odsyłam do pediatry. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojtek z Centralnej Polski.
Witamy pana.
Z wielką uwagą przysłuchujemy się z żoną tej audycji. Pozdrawiamy serdecznie pana doktora Chazana, z którym byliśmy w chwili tej okrutnej, straszliwej nagonki. Także teraz jesteśmy z panem z wielką uwagą. Słuchamy tych wszystkich porad. Jesteśmy młodymi rodzicami, bo tydzień temu w poniedziałek urodził nam się ukochany synuś.
O, pięknie.
Dlatego tak na bieżąco czerpiemy tą wiedzę, którą pan doktor tutaj nam serwuje z wielką uwagą. Chciałem się odnieść do takiej kwestii, do samego cudu narodzin, bo był poród rodzinny, uczestniczyłem razem z żoną, byłem razem z nią w tej wyjątkowej dla nas chwili. I pragnę tylko powiedzieć, zresztą nie wiem, na pewno pan doktor tak samo jest to w stanie potwierdzić, że widać w tym wszystkim ten pierwiastek Boży, tak? Widać w tym wszystkim ten zamysł Pana Boga, gdzie w momencie poczęcia to już Bóg kształtuje, jak ten człowiek wygląda, jaki ma kolor oczu, jaki będzie miał wzrost. I to po prostu jest takie niesamowite przeżycie, tak głębokie dla nas, że do dzisiaj jeszcze jesteśmy w takim ciężkim szoku. No i uczymy się tego macierzyństwa, uczymy się tego wszystkiego, jak z tym dzieckiem się obchodzić, jak mu przynosić ulgę czasami, prawda, bo wiadomo, ten układ jeszcze pokarmowy nie jest do końca rozwinięty, są jakieś bóle, są jakieś kolki i takie fizjologiczne różne rzeczy. Także dziękujemy panu za tą piękną audycję i życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Wojtku.
Bardzo się cieszę, że przeżyliście Państwo, Pan osobiście i małżonka, ten cud narodzin tak głęboko został doceniony i on, te chwile zostaną na pewno w Państwa pamięci przez całe życie. No tutaj osoby, które urodziły się nieco wcześniej, mogą tylko zazdrościć, że młodzi rodzice w tej chwili mogą to przeżywać razem i mogą czerpać taką moc i związek ich staje się przez to mocniejszy, trwalszy, ponieważ byli razem w momencie, kiedy dzieciątko ukazało się im oczom. Mogli razem to dziecko zobaczyć i z nim się przywitać. To na pewno jest piękne.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Nowopolski.
Witamy Panią.
Kłaniam się nisko. Panie profesorze, no jest Pan no nieoceniony, że Pan będąc na tym stanowisku, na jakim Pan był, no naraził się Pan i na nieprzyjemności, i zwolnienie z pracy, i na gonkę. No i to wszystko, co się działo, chociaż kobiecie Pan proponował urodzenie i zajęcie się dzieckiem w hospicjum. No nie wiem, dlaczego kobiety wolą, żeby wchodzić z tą łyżką wyszarpującą dziecko bardziej niż urodzić kalekcie i oddać go do hospicjum albo po prostu gdzieś podrzucić, jak już inaczej nie można, albo nie zabrać ze szpitala, to tego już nie wiem. Ale nie o to idzie. Panie profesorze, muszę Pana podnieść na duchu. Tak? To bardzo ważne, że Pan właśnie będąc profesorem, etc., etc., zdobył się na taki czyn. Ale muszę Pana podnieść na duchu. Jest naprawdę więcej lekarzy w Polsce, którzy tak samo odmawiają aborcji. I niekoniecznie mówią, gdzie ma się zgłosić, żeby dokonać aborcji. Przyszła zabójczyni matka, bo na prowincji no nie jest tylko jeden ginekolog na całe miasteczko. No można jeszcze znaleźć drugiego. Wszyscy wiedzą, kto przerywa ciążę, kto nie przerywa ciąży. Także niech te panie tak nie lamentują, że tak nikogo nie mogą znaleźć. Akurat tak było, że ja zbierałam podpisy od lekarzy na temat, którzy nie przerywają ciąży, których inicjatorem była pani profesor Wanda Pułtawska. Nie tak dawno, to było zdaje się w 2014 roku. I panie profesorze, podpisywali mi lekarze, ja już nie mówię innych specjalności, bo to łatwiej, ale ginekolodzy mi podpisywali też. Podpisywałam, na przykład byłam w jednym z dwóch dużych szpitali krakowskich, podpisało mi w jednym dwóch, w jednym jeden ginekolog tą, że tak powiem, listę. I ciekawą sprawą jest, że jakoś tak bardzo w Radiu Maryja nie było to nagłaśniane. Tam oczywiście była wzmianka. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tej sytuacji to może powiedzieć, że są cisi bohaterowie i głośni bohaterowie, co nie ujmuje Panu zasług.
Ale tak. Bardzo się cieszę, że tak jest i wiemy o tym. Przecież deklarację wiary podpisało 3500 osób, lekarzy, w tym ginekolodzy, którzy zostali wymienieni z nazwiska i imienia. Także takich cichych bohaterów mamy wielu. Cichych bohaterów wśród lekarzy, którzy czasami narażając się odmawiają aborcji. Tak samo mamy też ciche bohaterki, którzy podobnie jak Święta Joanna Beretta Molla narażają swoje życie i czasami poświęcają dla dziecka. O nich też prawie nikt nie wie. To są ciche bohaterki, które są jednak prawdziwymi bohaterkami.
Tak, dziękujemy Pani Halino. I dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Panie profesorze, jeszcze 3 minutki jakieś. Co by jeszcze należało powiedzieć na koniec na ten temat właśnie troski o rodziców i dziecko w tym okresie takim bardzo istotnym?
Może wrócę do ostatniej pani rozmówczyni, która powiedziała, że z lekarzami nie jest tak źle. Rzeczywiście obserwuję, sam jestem lekarzem i tak zwanym z przeszłością i widzę, jakie są poglądy coraz młodszej generacji lekarzy, jak oni się zachowują. Jeżeli chodzi o poszanowanie dla dziecka, dla jego godności od pierwszych chwil życia. Muszę powiedzieć, że zaszły w tym zakresie ogromne zmiany. W Szpitalu Świętej Rodziny myślę, że żaden z lekarzy nie zajmował się tym procederem, że postawa za życiem była powszechna wśród położnych pracujących w tym szpitalu. I to jest coś bardzo pozytywnego i dającego nadzieję na przyszłość. Owszem, dużo jest jeszcze do zrobienia. Jeszcze powinniśmy troszkę może zmienić swój sposób dialogu z naszymi podopiecznymi pacjentkami, kobietami w ciąży rodzącymi i ich mężami, o czym tutaj także była mowa. Powinniśmy ciągle doskonalić swój warsztat zawodowy, umiejętności, jak to się mówi w tej chwili, komunikowania się. Powinniśmy potrafić z naszymi pacjentkami i martwić się, i z nimi się cieszyć. Nie powinniśmy się wycofywać z naszych emocji i ich kryć. Powinniśmy je uzewnętrzniać i powinniśmy okazywać czułość w stosunku do nich. To słowo czułość jest nowe w naszym tutaj repertuarze. Przyjęliśmy to słowo z ust Ojca Świętego Franciszka, który często używa tego słowa, kiedy mówi o właściwych relacjach między ludźmi.
Dziękuję bardzo. Pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan jest naszym gościem. Bardzo dziękuję panu profesorowi za tą audycję, która już jutro w południe powinna być dostępna na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. Drodzy Państwo, raz jeszcze dziękuję za wszystkie telefony i zapraszam za 5 minut na modlitwę na zakończenie dnia.
Nadzieje przyniosły ci.
Podaj informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Chryste tydzniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom drugi strona 1218, wydanie skrócone strona 1179. Antyfona końcowa, witaj królowo, matko miłosierdzia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia. Przede wszystkim podziękujmy Bogu za dar życia. Za to, że jesteśmy, że istniejemy. W takiej czy innej kondycji, ale jesteśmy. Mamy możliwość odbierania tego świata, relacji z innymi ludźmi. Wielki cud życia zaistniał w naszym życiu. Zostaliśmy do życia powołani i to życie będzie trwało wiecznie. Dziękujemy Bogu za naszych bliskich, za nasze dzieci, za tych wszystkich, których kochamy. I zastanówmy się, czy dziękujemy Bogu za ten wielki dar życia. Czy potrafimy również obdarzać miłością tych, których Bóg nam postawił przed sobą. Czy kochamy, to znaczy, czy potrafimy służyć naszym bliskim, współmałżonkowi, dzieciom, czy im towarzyszymy, szczególnie w trudnych chwilach, czy ich wspieramy, czy nie szukamy swego, czy dbamy przede wszystkim o zapewnienie wszelkiego dobra tym, którzy zostali nam powierzeni. Czy jeżeli już jesteśmy rodzicami, poczęło się nasze dziecko, jeszcze go nie widzimy, ale czy już je kochamy, czy już o nie dbamy, czy otaczamy je od samego początku miłością, bo ono to czuje, tak samo jak czuje brak miłości i się gorzej rozwija. Czy potrafimy również z miłością patrzeć na osoby w stanie błogosławionym? Czy mamy dla nich uśmiech, życzliwe słowo? Czy je wspieramy? Bo różnie z tym bywa. A tymczasem niekiedy właśnie od bliskich tego nie mają. Czy mamy czas dla tych, których nam Bóg powierzył? I czy znajdujemy czas, by dziękować Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy, bo wszystko jest Jego darem. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia, przez całą wieczność bez końca.
Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios królowo, witaj, Panie aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi, panu profesorowi Bogdanowi Chazanowi. Bóg zapłać, panie profesorze, za przyjazd i za poprowadzenie tego tematu, opieka okołoporodowa.
Panie doktorze, bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony tutaj. To dla mnie i zaszczyt, i radość. Bardzo się cieszę. Bóg zapłać.
Jeszcze będziemy, myślę, w kontakcie i będziemy kolejne audycje realizować.
Jak Bóg da.
jak pan Bóg da. Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Drodzy państwo, do kolejnego wtorku, ponieważ już 23:45 minęła, żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.